ostatnie obrazy.
Co to?
To pani taka, ma pewnie obawy. No, z tego na
to
sobie.
Co?
To powiedz.
Tak, dobrze.
11.30, do 11.30 gada. Jeszcze były się pytania, rozmowy. Generalnie za najpóźniej za 10-12 musimy startować. Ale to absolutnie dobrze.
No, ojciec on to proszę.
Nie, ojciec Maciej proszę Państwa, zaczynamy. Już ten wyszła jako kontynuację wczorajszego. Ja się usuwam.
Piżamie.
To zaczynamy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo,
łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Święty Ojcze Dominiku,
módl się za nami.
Ja sobie zdaję sprawę, że mogłem przestraszyć wczoraj, jak powiedziałem, że to jest tylko 1:10, a już jest pierwszy wykład za nami, więc że nie zdążę tego schematu skończyć, ale ufajmy Bogu. Nie, zamierzam jak najbardziej skończyć. Też może tutaj, tak jak napisałem, predikacjonis po łacinie nawiąże do tego, bardzo święty Dominik się starał o to, żeby bracia nosili tytuł predicatores, nie predicantes. To znaczy, i walczył o to dzielnie bardzo z papieżem. Co to znaczy? Jaka jest różnica? Różnica jest taka, predikatores, czyli ja jestem kaznodzieją. Predikantes to jest, że ja mówię kazania. To jest różnica istotowa. Nie? Czyli, że ja ze swej istoty jestem kaznodzieją, a nie zajmuję się tym. To nie jest moje zajęcie, jedno z innych zajęć, tylko że to jest moja istota. To myślę, że można zrozumieć. Na przykład mówiliśmy, że Maryja jest niepokalanie poczęta. Nie? Ale potem ona przychodzi i mówi, ja jestem niepokalanym poczęciem. Czy teraz, jak mamy rok miłosierdzia, jest rewolucja swego rodzaju duchowa, bo nie, miłosierdzie nie jest jedną z cech Pana Boga, tylko teraz się mówi, Bóg jest miłosierdziem. To jest istota Boga. Jakby nie ma Boga, jak nie ma miłosierdzia, jakby tutaj, to w ogóle nie nasz Bóg jest. To jest ktoś inny. Więc jakby tu coś takiego się ma dziać. Że masz być z istoty swojej. Nie? Bardzo ładny obraz niedawno słyszałem od pewnego coacha, który właśnie mówił w taki sposób, że czasami my o sobie myślimy w taki sposób, że stoi koń przed polem i mówi sobie tak, na tyle jestem koniem, na ile zaoram tego pola. Nie? Że nie jest tak, że jestem koniem, bo jestem koniem i zrobię tyle, ile zrobię. No? Czy tyle zrobię, czy nic nie zrobię, to i tak jestem koniem. Nie, my często myślimy, uzależniamy moją wartość, a może nawet nie wartość, tylko w ogóle to, kim ja jestem, od tego, ile ja zrobię. I to jest strasznie nieprawdziwe. To jest czasami głupie myślenie. I jeżeli myślimy o charyzmacie, to nie jest tylko tego typu myślenie, że ja mam kolejną rzecz do zrobienia, czy jakąś kolejną cechę moją. Nie? Tylko tu jest coś bardziej istotnego. I mówię to o braciach, prawda, jako że o to się starał święty Dominik, ale ja myślę, że jeżeli rozszerzamy ten charyzmat jakby na wszystkich nas, bo tak doświadczamy, że Bóg udziela nie tylko Dominikanom, nie tylko braciom, to znaczy, że nie chodzi tylko, że ja sobie coś dodam do CV, prawda? Że mam jeszcze jedną sprawność dodatkową. Nie, jakby, że to zaczyna mnie przenikać. Że to, co wczoraj mówiliśmy o tym, co będzie z grzesznikami, że mnie drąży, że to nie jest tylko kolejna jak element mojej duchowości, tylko zaczyna to w ten sposób we mnie pracować, to zdanie, to słowo, to pragnienie, że zaczynam jakby się kształtować w tym kluczu, w tym sensie, prawda? I to jest coś niezwykle ciekawego. Właśnie jak mówimy o jakiejś pasji, mówimy o, no to właśnie bardziej mówimy o czymś, co ma stawać się istotą moją, prawda? Tym samym to jest coś, co mnie niesie. Nie? Nie tylko, że sobie coś tam jeszcze włożę na plecy, czy przyszyję do mundurku. Prawda? Jakby to nie to. Jeszcze jedno, może taka dopowiedź, która wydaje mi się ważna. Usłyszałem kiedyś takie kazanie od biskupa Rysia. On to mówił do muzyków. I to był odnośnie fragmentu z Biblii o właśnie tych bukłakach, których wczoraj przywoływałem. I on tam tłumaczył nam o tym, że tam w Biblii Tysiąclecia jest przetłumaczone tak, czy goście weselni mogą się smucić, dopóki Pan Młody jest z nimi. I biskup mówi, a tam nie ma takich gości weselnych w ogóle. Tam jest po grecku napisane, czy synowie oblubieńca mogą się smucić, dopóki oblubieńcy z nimi. A to by sugerowało, że sytuacja jest następująca. Że ten oblubieniec, który teraz ma wejść w nowy związek, ma już synów jakby z poprzedniego związku. I mówi, żenią się. Jaka jest sytuacja? No, sytuacja jest, jak sobie próbujemy to wyobrazić, napięta. I ci z pierwszego mówią, to co, to już nas nie kochasz, albo nie kochałeś naszej matki, albo to już to, co do tej pory jest bez sensu, przekreślasz to. Jest mnóstwo takich trudności realnych bardzo. I nie da się tej sytuacji, on to odnośnie, oczywiście mówi Pan Jezus odnośnie Żydów, prawda? I mówi, teraz ja idę do pogan, żenię się z poganami. I oni, można powiedzieć po ludzku, mają słuszną pretensję. Bo mówią, no ale co, to wszystko, to prawo, ta Tora, to wszystko, to co, to jednak skłamałeś? Nie, no bez sensu to, nie? Można, jestem słusznie zagniewany, prawda? Jestem słusznie obrażony. Tyle, że Jezus mówi, ja idę się żenię z poganami. Jest dramat. I ma być. I Jezus nie znieczula tego w ogóle. Nie mówi, słuchajcie, to trochę co innego znaczy, wiecie. Nie. Jakby jest, bardzo mocno stawia to i o co chodzi? Właśnie to, co wczoraj wspomniałem. Jedyne, co pozwoli mi przejść właśnie z tego, co byłem, do tego nowego, to jest ufność. Jedyne, co mi pozwoli, to znaczy tato, na przykład, nie? Syn oblubieńca, czyli ja mówię do oblubieńca, tato, ja ci ufam. Nie rozumiem tego, to wydaje mi się to kosmiczne, wydaje mi się, w ogóle doświadczam, że mnie to w ogóle obraża, że to zaprzepaszcza moje życie, wydaje mi się, że mnie kłamałeś, nie wiem, co jeszcze mi się wydaje, ale bardziej ufam tobie niż tym moim odczuciom i idę za tobą, bo uważam, że to jest dobre, włączam się. Ale żebyśmy poczuli, jakie jest karkołomne, że to nie jest łatwe przejście. Aha, ty przychodzisz i to proponujesz. No mogłem zjeść banana, teraz zjem pomarańcze. W sumie mi wszystko jedno. Nie, to jakby mi zaprzepaszcza prawie wszystko. To tnie tak po prostu na wylot. I gdy my myślimy o moim osobistym nawróceniu, bo w tym kontekście chcę to powiedzieć, i że na przykład ja myślę właśnie, ja taki jestem dobry, starałem się, nastarałem się, prawda, jestem porządny, jestem radykalny, prawda, po prostu od lat chodzę do kościoła, regularnie się spowiadam, po prostu wszyscy wokół mnie pukają się w głowę, a ja i tak wierzę w to, jakby idę przy te fale przeciwne, a ja, prawda, płynę tą swoją łódką, wierzę w to, oddaję się temu, nie? I prawda, naprawdę, to nie jest takie o, że a, taki miałem pomysł na takie hobby, prawda, i tak sobie to uprawiałem, tylko rzeczywiście dawałem życie, nie? Tak jak faryzeusze, prawda? Dawałem dziesięcinę, pościłem 2 razy w tygodniu, prawda? Różne rzeczy robiłem, wszystko, nie przekroczyłem Twojego prawa. I teraz mi mówisz, że żenisz się z poganami? Nie? To jest trochę, byłem w zakonie, modliłem się, nie wiem co tam jeszcze, prawda? A on mówi, idę. Biskup tutaj mówił, jeszcze nawiązując tak trochę, jak to się mówi, do dzisiaj, mówi, miałem rekolekcję u benedyktynów w Tyńcu. Tam jest wszystko to, co ja kocham, on mówi. Czyli chorał, łacina, historia, rozmowy z ojcami, benedyktynami, tam Leon, tam inny, prawda, Biblia, no, jakby no, raj, cały tydzień po prostu. I mówi, wracam po tych tygodniowych rekolekcjach do domu. Telefony, prawda, ze wspólnot neoprotokołenalnych, z którymi on jest związany. 5 wspólnot nie ma prezbitera, prawda? Jadę. Dzieci, bębny, gitary, hałas. I mówi tak. Gdzie jest Bóg? I wiem, że i tu, prawda? Ale to w ogóle się do niczego, nie, jak to się nie da w ogóle połączyć. Ten fragment on pokazuje w jednym, znaczy, chyba u Łukasza się kończy, a tak nie wlewaj nowego wina do starych bokłaków, a tak jedno i drugie się zachowuje. Lej nowe wino do nowych bokłaków, a starych jest stare wino. Prawda? I to, a w innym jest, stare jest lepsze. Tyle i tak, okej. Okay. On tak doświadczył, ty nie, super. Stare jest lepsze, ale Bóg idzie tu. Mówi, idziesz ze mną? Ja idę, ufasz mi? I tu jest coś takiego. Nie? I mi jest dobrze. Mam swoją strefę komfortu. Czy benedyktyni nie żyją dobrze? Och, żyją. Prawda? Tyle lat tradycji. Więcej niż 800. A on mówi, ale ja idę do nowego. Tu jest coś takiego. I ja myślę, że jakby głoszenie właśnie Ewangelii, czyli dobrej nowiny, jak sama nazwa wskazuje, nowina to jest coś, czego nie znam, co jest nowe. Jestem tam zapraszany. Jednocześnie muszę zostawiać, to nie znaczy gardzić czymś starym, tylko zostawić, bo się nie da połączyć. Jak zacznę łączyć, to wszystko popęka i się rozleje. Nie? Ale jednocześnie gdzieś jeszcze jest ta cecha, która pięknie, prawda, którą pięknie wyraża polskie przysłowie, że przyzwyczajenie drugą naturą człowieka. Że ja też jestem, umówmy się, przyzwyczajony do czegoś, co robiłem od lat. I mi to zostawić jest najzwyczajniej po ludzku trudno. I wtedy jest nowina, ale wcale nie jest dla mnie radosna. Czy dobra nawet. Papież Benedykt zachęca, żeby tłumaczyć radosna. Nie tylko dobra, ale ma być radosna. Jako właśnie owoc Ducha Świętego. Który jednym z pierwszych jest radość. Że to jest działanie Boga w nas, a nie działanie człowieka. Przechodząc dalej do tego wykładu, jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć. Humbert pisze, ten 5. generał naszego zakonu, błogosławiony Humbert, jakie są potrzeby, po co rzeczywiście tym kaznodziejstwem, tym głoszeniem Ewangelii się zajmować. I żeby sobie to głęboko uświadomić, że bardzo jest wielu takich, którzy nie mają pokarmu duchowego, że głodują, że nie mają czym żyć i że trzeba głosić, ponieważ to nie jest oczywiste, że wszyscy ludzie karmią się tym duchowym pokarmem. Niektórzy błądzą. Tutaj bardzo ładnie mówię. Niektórych duch przebywa w ciele jak umarły w grobie. Czasami tak jest nasz stan, że mój duch przebywa w moim ciele jak umarły w grobie. Właśnie, że nie ma co jeść, nie ma czym się karmić, jakby nie ma nic, co by go ożywiło. Że jakiś jest od dawna taki zastój. Ja sobie lubię to nazywać w taki sposób, że jesteś trochę jak taki osiołek w kieracie. Chodzisz, leje ci się po grzbiecie pot. Jest urobiony potąd. Gdzie doszedłeś? Nigdzie. Ciągle w tym samym miejscu. Jeździsz po rondzie, nie samochodem. Palisz paliwo, tankujesz. Jeździsz ciągle w tym samym miejscu. Najeżdżony. Bardzo często tak bywa z nami i to jest bardzo częste zwiedzenie złego ducha. Że ja mam poczucie, że właśnie naprawdę się wysilam, naprawdę pracuję, naprawdę dążę. Ale po tym można poznać, że stoję w miejscu, jeżeli w moim życiu jest coraz więcej jakiegoś smutku, jakiejś goryczy, jakiegoś niezadowolenia, coraz więcej narzekania. To są jakby takie owoce, że o, najprawdopodobniej już od dłuższego czasu jeżdżę po rondzie. Że jestem jakiś do jakiegoś kierata czy czegoś tam przywiązany i owszem, biegnę, ale nigdzie nic nowego nie ma. Nie, nie ma nowiny, nie ma radości. Jakby ciągle kółko to samo. Przy całym szacunku do żmudnej i systematycznej pracy. Tylko ona też jest po coś. Bardzo mi się spodobała taki model. Podobno według tego modelu się najczęściej filmy hollywoodzkie kręci. Ale w ogóle nad tym się buduje opowieści. To jest też taka podpowiedź kaznodziejska. Ale generalnie my mamy tak skonstruowane wnętrze, jakby takich opowieści najbardziej lubimy słuchać de facto. Oczywiście życie jest bardziej złożone i bogate, ale generalnie to na tym polega, że pozwolę sobie tak narysować. Jest taki schemat. Jest bohater i jakieś tło. Czyli zasadniczo jakby bajkę zaczynać, to jest tak. Pewien rycerz za górami, za lasami żył sobie w małej chatce. Potem tego rycerza czy kogoś tam spotykają trudności. Ale w tym lesie mieszkała również Baba Jaga. Te trudności. Antybohater jakiś właśnie Baba Jaga. Później jest ten moment zmagania, nie? Walka. Pojawia się też mistrz. Pojawia się stary rycerz, który doświadczony tam mistrz. Więc ty pracujesz, wysilasz się, prawda? Żeby osiągnąć sukces. Pokonasz właśnie tego tutaj antybohatera, coś tam, prawda? I z tego sukcesu właśnie jest nowe życie, które, to jest ważne, jest wyżej niż było gdzieś tu wcześniej, prawda? Nie, że zupełnie niebo, ale że już wyżej niż tu. Że cały taki proces jakby na tym polega, prawda? Że jestem gdzieś tam, żyję, nagle spotykają mnie trudności, idę w dół. Potem pracuję, zmagam się, prawda, nie tylko sam, ale otwieram się na nowe rzeczywistości, prawda, osiągam
coś, do czego dążyłem, a to mi powoduje, że jestem na wyższej pozycji, tak? Generalnie my kochamy takie właśnie opowieści, prawda? Hobby, wszystkie tam takie, prawda? Takie, nie? Ale generalnie to jest tak mocno wpisane, rysuję sobie to, nie dlatego, żeby to w tani sposób przedstawić fabułę, tylko zobaczcie sobie, czy nie macie też czegoś takiego, że w ogóle się tego spodziewacie. To jest tak mocne, zakorzenione w nas, ale jednocześnie, jak to tak nie idzie, jest mnóstwo rozczarowań. A myśmy się spodziewali. I gdybyśmy wzięli na przykład bajkę afrykańską, która jest oparta zupełnie na naturalnym takim właśnie, nie, bez wizji Zbawiciela, prawda, jakiegoś tam, że coś tam się dobrze kończy, prawda? Tylko jest na przykład bajka afrykańska, sobie pływa żaba w rzece i podchodzi skorpion i mówi: przewieź mnie na drugą stronę. A ona mówi: ale ty jesteś przecież skorpionem i ty kujesz tym swoim żądłem. To jak ja cię wezmę na grzbiet, to ty mnie ukujesz i ja umrę. A on mówi: ale jakże to? Jak mnie weźmiesz na grzbiet, będziemy razem płynąć. Jeżeli ja cię ukuję, to wtedy utoniemy razem. I wzięła go żaba na grzbiet, ale w połowie rzeki poczuła, jak drętwiają jej nóżki, właśnie ją ukuł. Nie? I ona mówi: ale przecież obiecałeś. A on mówi: taka natura. Jak się czujemy z taką opowieścią? Nie jest taka. Niedobrze się kończy. Kończy się naturalnie. Co się dziwić? No jest żaba, jest skorpion, taka natura. No nie ma w tym nic dziwnego. Ale my mamy tak mocną konstrukcję tego typu, że ta bajka jest w ogóle, tnie nas na pół. To jest bardzo mocne w nas. Warto sobie też z tego zdawać sprawę. Mówię to w zupełnie uproszczonych schematach, żeby zobaczyć: aha, może być inaczej. I oczywiście można się wtedy obrazić na rzeczywistość. Ale tu nie o to chodzi. Jednocześnie tego typu różnice, właśnie one robią coś takiego, że ja tracę ufność. Jakże często właśnie ludzie mają z tym: Bóg mnie skrzywdził. Ukuł mnie i jest mi coraz gorzej. Już tu się to zaczyna. Tak mi tu było dobrze. I po co te trudności? I nawet jakbym wiedział, to jest po to, żeby to potem być wyżej. Nie, bardzo często już tu kończymy. Jest tak. To po prostu gdzieś w nas jest wpisane. I to powoduje, my oczywiście mamy tam 1000 sposobów, jak się znieczulić, jak się z tym pogodzić i coś tam, prawda? I potrafimy w tym kieracie trwać bardzo długo. Potrafimy się zgodzić na różne rzeczy w naszym życiu, takie, że a, to już tak będzie, nie? Trochę moja mama tak lubi mówić: jakiego mnie, Panie Boże, stworzyłeś, takiego mnie masz. Już taki będzie, prawda? Ale to jest dokładnie to, że człowiek, jego duch przebywa w ciele, jak umarł w grobie. Że tutaj nic się nie dzieje. I trzeba ogłosić, że jest dalej. Nie? Że warto zaufać. Nie? I nie tylko w ten stanie sposób jakiejś hollywoodzkiej opowieści, tylko że rzeczywiście jest obietnica, która jest większa. I owszem, pójdzie nie takimi drogami, bo jakimi my byśmy chcieli, nie w taki sposób, jak byśmy chcieli, ale idzie w górę cały czas. Jeszcze mówi tak: są tacy, co nie potrafią się trzymać prostej drogi. Są też tacy, które mają serca twardsze od skały. Są wysuszeni i spragnieni. Są tacy, co są oziębli w miłości. Są tacy, co są bezpłodni w działaniu. Są tacy, którzy są nękani przez złego. Są tacy, którzy są chorzy i bliscy śmierci. I są tacy, którzy są dalece od świętości. W
Wszyscy ci potrzebują głoszenia Ewangelii. Właśnie wszyscy ci są ci, którzy się źle mają i których dotyczy właśnie to, co, to zdanie, co będzie z grzesznikami. Co będzie z grzesznikami. I na to przychodzi święty Dominik i mówi, mam pomysł. Rysuję schemat, żeby stoczyć. I wymyśliliśmy to z Tomaszem, a raczej bardziej on wymyślił niż ja. Ja tylko tak jakby to koryguję. Tak sobie to zróbmy.
Wow, to jest cyrkla.
I tutaj wstępuje ta łaska przepowiadania. Ja tego do końca nie umiem narysować. Narysowałem to płasko. Ale warto wyobrazić sobie to trójwymiarowo. To nie jest kółko, tylko to jest kula. A to nie jest jakiś trójkąt czy zbiór trójkątów, tylko to jest czworościan. Prawda? Że to jest taka piramidka. I ona tak naprawdę to powinna mieć jakoś tu do góry. Czy ja bym to umiał narysować? Widać? Dobrze. I on mówi tak. Mój pomysł jest na bycie kaznodzieją, który nie jest kaznodzieją na chwilę i który chce jakby całe swoje życie poświęcić właśnie zaspokajaniu tego pragnienia, cóż będzie z grzesznikami, w taki sposób. I mówi, pierwszy, to jest oparte, tak jak Tomek Gałuszka mówi, na czwartym punkcie Konstytucji Podstawowej, które powstały tam między 1216 a 1220 rokiem. Że nie szukamy, nie kombinujemy, nie wymyślamy, jak to by było dzisiaj z naszej perspektywy, tylko sięgamy tam do źródła i najpierw jakby tym się zajmiemy, co tam jest realnie napisane, a potem możemy dopiero fantazjować dzisiaj. I on mówi tak. Że pierwsze, o czym tam jest napisane, to jest życie wspólne. Co to znaczy życie wspólne? W naszym wypadku, no to znaczy życie w klasztorze. Ale my cały czas mamy w pamięci drugą część tematu, czyli nie tylko dla Dominikanów. To jest pomysł nie tylko dla Dominikanów. Dla Dominikanów wygląda to w taki sposób, że mieszkają w klasztorze, mają przeora, tararara, tararara. Tak? Ale teraz on mówi tak, życie wspólne. Jeżeli chcesz być głosicielem, przepowiadaczem, być w tym charyzmacie, coś cię tam mieli, to jest życie wspólne. To idzie z łaski. Czyli, że Bóg cię uzdalnia. I to się przejawia w modlitwie. W liturgii godzin. Czyli w uświęcaniu poszczególnych pór dnia. Ale wspólnie. Bo liturgia godzin to jest modlitwa Kościoła. Czyli, że ja szukam, ale to szukam, to znaczy też pozwalam się kształtować Duchowi Świętemu, prawda? Do tego, żebym ja w modlitwie nie był tylko sam, ale żebym miał odniesienie do kogoś. Czyli, że ja czerpię z Kościoła widzialnego i niewidzialnego. Nie? To jest w ogóle cały temat obcowania świętych, aniołów i tak dalej, ale też mojego miejsca w Kościele. To jest bardzo złożone. Jak mówimy nawet tak jak w kerygmat, jak tam się wykłada kerygmat, prawda, wejść do wspólnoty chrześcijańskiej. Co to znaczy wejść do wspólnoty chrześcijańskiej? To nie znaczy zawsze wejść do jakiejś konkretnej wspólnoty, czy nie wiem, odnowy w Duchu Świętym, neokatechumenatu, takiego czy takiego. Bardzo często spotykam ludzi, którzy są w kościele, modlą się, wcale nie są w żadnej wspólnocie, nigdzie Pan Bóg nie pozwala im się do końca odnaleźć. A jednocześnie, jakby nie ostatnie, co można by o nich powiedzieć, że są oderwani. Że bardzo w sercu też mają ogromne dążenie, już nie tylko pragnienie, ale ogromne dążenie do wspólnoty. Nie tak, że jestem taki sam, czy jestem taka sama i tak potrzebuję. Nie. Jest z drugiej strony, że mam łaskę, nie wiem, to się przejawia w modlitwie wstawienniczej, to się w mnóstwie rzeczy. Tutaj jakby tylko jedna uwaga, prawda, żeby nie zbyt pochopnie wiedzieć, pozwolić się poprowadzić. Jeżeli mnie poprowadzi, nie wiem, do neokatechumenatu, idź tam. Jeżeli cię poprowadzi do odnowy, idź tam. Jeżeli cię poprowadzi do mojego domowego kościoła, oazy, duszpasterstwa, idź tam. Ale jakby nie chodzi o konkret tu czy tu, tylko chodzi o to, że nie jesteś sam. Drugie, studiuj. Studium, tak trzeba rozumieć, to jest wszystko, co ja poznaję. Owszem, to jest Biblia, to jest teologia, filozofia, nie wiem, kultura, ale też wszystko, co ja wiem, z rozmowy, ze spotkania z drugim człowiekiem. Prawda? To nie jest książka, studium. Są też w tym książki, mają znaczenie duże, ale to jest wszystko, co można powiedzieć, ja poznaję. Czym ja się zajmuję. Coś, co też mnie jakby rozwija. I to przejawia się, nie ma tego, to jest połączenie kontemplacja, modlitwa indywidualna. Osobista, można powiedzieć też. Jakby, że to też jest w sprzężeniu. To studium bierze się z kontemplacji i do kontemplacji prowadzi. Kontemplacja prawdy. Coś mi się odsłania, ale to nie jest tylko tak, że ja tylko sięgam do klasyków, prawda, do olbrzymów. Tylko też to jest coś, co mi teraz daje Pan Bóg poznawać w tej nowej rzeczywistości. W tym też jest właśnie to, co mówi papież Jan Paweł II, właśnie odczytywanie znaki czasu. Jakby, że ja czytam nie tylko z książki, ale czytam z rzeczywistości. Mówię, Biblia jest bardzo ważna, bo ona jest podstawą. Ale też zawsze warto wiedzieć o tym, że jak czytam Biblię, to zawsze chodzi o kogoś, a nie o coś. My, jak powiedział ojciec Andrzej Koczowski, nie jesteśmy religią księgi, a jesteśmy religią relacji. My mamy księgę, ale jakby nie kończy się na księdze. Jakby jeżeli ona się nie odnosi do niego, do kogoś, no to jest najpierw. Jest zbiorem mądrości, ale nie w tym jest rzecz. I trzecim elementem są według Dominika rady ewangeliczne. Czyli ubóstwo, czystość i posłuszeństwo. Nam się to oczywiście narzuca, że to jest do zakonników. Nic podobnego. Jasne, że my to ślubujemy, chociaż Dominikanie bardziej ślubują tylko posłuszeństwo. Czystość i ubóstwo jest wpisane w konstytucję, ale my w formule mamy, że tylko ślubujemy posłuszeństwo. Bogu, Najświętszej Marii Pannie, Świętemu Dominikowi i generałowi. Jakby to jest, natomiast Dla mnie ogromną lekcją było choćby to, co, z czym miałem do czynienia w Poznaniu z muzykami, jak zaczęliśmy organizować wielbienie tam, granie, od 15 lat już to się dzieje. Ja w pewnym momencie się zorientowałem, że to dzieło jest ufundowane na radach ewangelicznych, na czystości, ubóstwie i posłuszeństwie. Źródłem tego jest Jezus Chrystus po prostu. On właśnie żył posłuszny, ubogi i czysty. To nie jest zakonne życie, to jest życie Jezusa Chrystusa. I też jakby wszystko, co ja chcę robić w Jego duchu, ma te cechy. Jak to się przejawia na przykład w takim wielbieniu poznańskim? Przejawia się w taki sposób, że nikt z tego nic nie ma. Jak grasz, to nie bierzesz za to. Prawda? Bo to jest uwielbienie. Co drugie, czystość, czyli jest tylko dla Boga. Nie ma przy okazji wielbienia, nie wiem, promocji chrześcijańskiej, książki, rodziny, nie wiem, czegoś tam jeszcze. Tylko jest jakby ściśle ta modlitwa i jest posłuszeństwo Duchowi Świętemu, tam gdzie mnie pośle, tam idziemy grać. Nie? To oczywiście jakby jest ściśle wobec tego dzieła. Prawda? Oczywiście tam szukamy, jak to realizować, tak czy inaczej, no bo no, ten sprzęt kosztuje, czy coś tam, skąd to brać i tak dalej. No ale no właśnie wtedy, kiedy my mówimy, nie, to się nie da zrobić, na przykład pierwsze było tak. Po pierwsze nam nie dawał muzyków chrześcijańskich tak zwanych, tylko nam dawał takich, no co za bardzo do kościoła ani nie chodzą, ani się nie nadają. Oni chcieli grać wielbienie. A ci chrześcijańscy nie mieli czasu. Nie? Jest Ewangelia realizowana. Ja sobie kupiłem pole, a ja parę wołów i muszę wypróbować, a ja się ożeniłem, nie mogę przyjść. Prawda? Zawsze jest to samo. Nie? A ci tam niby co się nie nadają, tam gdzieś po opłotkach błądzą. Ten gospodarz mówi, nawet przymuszaj do wejścia. No i ja myślałem, że modlitwa uwielbienia to jest szczyt w ogóle modlitwy, po prostu jest wyżej niż prośba, nawet dziękczynienie w ogóle, tylko dla super czystych. Tylko, że super czyści nie chcą. Więc właśnie tymi grzesznikami gramy, nie? I to jest coś ciekawego. I wtedy właśnie, czy Bóg tego chce? Pierwsze granie, tam 400 za sprzęt trzeba zapłacić, mówiąc konkretnie, nie? My nie mamy ani grosza, puszczam koszyk, w kościół, wraca koszyk, liczymy w zakrystii z Polskiem, który tam jest szefem. 399 zł i 40 groszy. Nie? W tym momencie wchodzi student i mówi, ja bym się chciał dorzucić, ale mam tylko 60 groszy. Myślisz sobie, raczej to Bóg. Czyli, że on się na to zgadza, na ten układ, tego chce, prawda? Potwierdza, że ci grzesznicy mogą grać, nie? Że nie o to chodzi. Natomiast jakby, że jest to jednocześnie podporządkowane tym ideom. Czyli, że ja gdzieś szukam, jak ja mam być posłuszny Duchowi Świętemu w moim życiu. W tym też, co robię. Jak mam być, żeby to było dla Niego, a nie żebym przy tym kręcił inne interesy swoje. Nie? I trzecie, że mam być ubogi, czyli nie mam. To też nie jest tak, że było 400, a my zebraliśmy 500, prawda? Nie, było 400, a zebraliśmy 400. I oczywiście na każdym kroku jest pokusa, prawda? Aha, czy by tam gdzieś dalej nie sięgnąć, coś, czegoś z tego nie mieć, coś tam, albo przy okazji tego ukręćmy jeszcze to, prawda? A jak nas tu zaprosili na wielbienie, to może byśmy tam zagrali też koncert. Zawsze to będzie. Człowiek jest grzesznikiem. Że grzesznik grzeszy, nic w tym dziwnego. Że nie grzeszy, to cud. Więc to jest jakby naturalne, że coś takiego się dzieje w nas. Natomiast jakby dlatego to jest cały proces. Jakby on się bierze też z łaski. Że Bóg sam mnie uzdalnia do tego, żebym mógł żyć w tym kluczu rad ewangelicznych. Można to też powiedzieć rady ewangeliczne, a można to powiedzieć po prostu ewangeliczne życie. Że ja żyję według tego, co czytam w Ewangelii. I że poznaję po owocach, o co chodzi. Tutaj też
jest, bo trzecim elementem,
tak, bo to
Tomek mówi, że jest czwartym. A trzecim tutaj, który się koncentruje na szczycie tego czworościanu, to jest modlitwa. I ta modlitwa tu w odniesieniu do tych trzech rzeczy, czyli życia wspólnego, studium, rad ewangelicznych, ma trzy wymiary. Właśnie liturgię, kontemplację, modlitwę osobistą i Eucharystię jako życie według Ewangelii. Eucharystia to, inaczej mówiąc, jest oddawanie życia. Nie? I to nie byle jakie oddawanie życia, tylko oddawanie życia z dziękczynieniem. Bo Eucharystia też jest dziękczynieniem. Czyli, że tu naprawdę jest temat życia. Że tu naprawdę o coś chodzi kluczowego, ważnego. Że to nie jest właśnie jakiś tam dodatek. Tylko tu po prostu idziemy do źródła. Święty Tomasz z Akwinu mówi, jakie błogosławieństwo z ośmiu błogosławieństw dotyczy kaznodziei. Mówi tylko jedno. Błogosławieni, którzy są prześladowani dla sprawiedliwości. Jakby tylko to. Czy że ty stawiasz życie. I że naturalnie, jeżeli rzeczywiście głosisz, to ty tego nie szukasz w ogóle. Nie dążysz do tego, ale chcesz, nie chcesz, jesteś znakiem sprzeciwu. I będziesz prześladowany, nie? Jak do ciebie zapukają i coś będą od ciebie chcieć złego, coś ci zrobić, mówię, o, dobrze głoszę. To jest ważne. Dlatego, przepraszam, to co choćby co dzisiaj czytaliśmy w liturgii godzin na temat męczenników japońskich, Pawła Miki towarzyszy. Oni szli po prostu pełni radości, że mogą oddać życie. Dla nas jest to dziwne. Nie? Mówię to z całą pokorą, na jaką mnie stać, mimo właśnie sławnej pokory dominikańskiej. OP, podobno według tłumaczenia niektórych znaczy ogromnie pyszni. Natomiast rzeczywiście, jak coś takiego jest, że to błogosławieni, którzy są prześladowani dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie, warto czytać błogosławieństwa też od drugiej strony, nie? Że błogosławieni, do tych należy Królestwo Niebieskie, którzy są prześladowani dla sprawiedliwości. Że warto czasami przeczytać sobie, jaka jest nagroda, niż skoncentrować się zbyt mocno na pierwszej części, nie słysząc drugiej. Bardzo często druga część zdania jest ważniejsza od pierwszej. I właśnie to, co tak naprawdę Bóg każe głosić, to jest zdanie, bliskie jest Królestwo Boże. Że zasadniczo chodzi o ogłoszenie Królestwa Bożego. Nie? I ci, którzy głoszą Królestwo Boże, właśnie ci będą doświadczać tego sprzeciwu, który jest w tym świecie, bo ten świat nie myśli według Ewangelii. No jakbym myślał, to by Pan Jezus nie musiał tu przychodzić. Ale jednocześnie nie o to chodzi, że teraz szukamy na siłę, żeby mnie prześladowali. Prawda? Nie. Ale generalnie rzeczywiście trzeba sobie z tego zdać sprawę, że my raczej całe swoje staranie kierujemy po ludzku po to, żeby żyć. Czy ja po to, nie wiem, wierzę w Ewangelię, modlę się, żeby stracić życie? Czy raczej po to wierzę w Ewangelię, modlę się,
żeby zachować je. I nagle to, co nam mówią męczennicy, wywraca to wszystko do góry nogami. Jak widzimy, jak oni się cieszą idąc, prawda, na śmierć, to mówimy, ale zaraz. Czy to jest jeszcze zdrowe? Natomiast jakby nie o to chodzi, żeby się nad tym, bo tego się nie da zobaczyć, jak się nie doświadczy Królestwa Bożego. Jak się nie doświadczy wcześniej drugiej części. I mówię o tej pokorze, z którą chcę to powiedzieć, że też znamy historię, nie wiem, choćby Stiglin, prawda? Braci trapistów. Ci, którzy się deklarowali, że pierwsi oddadzą życie, gdzieś się pochowali. A ci, którzy byli bardzo niepewni, czy są w stanie oddać życie, właśnie ci poszli pierwsi. Że często to jest odwrotnie, że jak przyjdzie co do czego, to tak jak wczoraj mówiłem o Piotrze, że on pierwszy jest, który deklaruje, ja pójdę na ciebie, na to nawet na śmierć za ciebie pójdę. A kogut pieje i jest jak jest. No. Natomiast jakby, jeżeli chodzi o męczeństwo, oddawanie życia, to jest też łaska Ducha Świętego. I o to chodzi. Święty Dominik przez całe swoje życie pragnął męczeństwa. Nie udało mu się. Bardzo tego żałował. My tego nie mamy w sobie. Bardzo często. Może ktoś ma, przepraszam. Bo tak swoją miałem jeża. Też ja trochę mam, przyznać. Ale rzeczywiście nie tak, żebym był pewny siebie. Natomiast jakby widzę, że tu jest jakieś, coś tu się ma dziać. Że tu jest jakiś temat. Jakieś źródło, w którym naprawdę jest czysta woda. A nawet może wino. Że tutaj jakby ten z tego charyzmatu właśnie też to płynie. Że tu naprawdę chodzi o oddawanie życia. I jeżeli ja wszystko, co robię, tylko temu podporządkowuję, żeby to życie ocalić, to gdy słyszymy to zdanie w Ewangelii, kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie z powodu mnie i Ewangelii, ten je zachowa, to nagle właśnie dzieje się coś takiego. I żeby być głosicielem, trzeba samemu przejść wiele razy, jak to się mówi, przez ten młyn. Że mi się odwróci perspektywa. Że coś, na czym ja budowałem, na czym ja się opierałem, musi się stracić, żeby można było zyskać coś nowego, ważnego, lepszego. Że trzeba zrobić jakby ten krok wiary. Nie? Ale tak jak mówimy, nie w głupi sposób. Nie? Tylko właśnie to, co święty Dominik mówi, oprzyjmy to konkretnie na skalę. Czyli jakby nie zapominajmy o tych elementach, które są ważne i które powodują, że owszem, oddasz życie, ale nie będzie to głupkowate, nie będzie to przypadkowe, nie będzie to bezsensowne, tym samym bezowocne. Też, że ty po prostu na to, do tego dojrzewasz, dzięki właśnie tej łasce. Ale też dzięki temu, po co w ogóle to jest. Bo to nie całe. Bo tutaj jest predikacja, czyli przepowiadanie. Można by też powiedzieć, tu jest inny człowiek. Tak? Tu jestem ja.
a to jest inny człowiek. I to działa w dwie strony. Że to się dokonuje w takim sensie, że jak ja jestem posłany do głoszenia, to to posłanie do głoszenia jednocześnie daje mi zwrot. Że to nie jest tylko tak, o ja dostaję i ja daję. Tylko trochę, co starałem się też wczoraj powiedzieć, że ty mi daj, a ja ci będę głosił. Że nie jest tak, że wszystko, co mi jest potrzebne, żeby się wydarzyło głoszenie Ewangelii, przepowiadanie, jest tu. Nie jest tak, że jest tu. Jest tu. Ale Bóg pragnie się udzielać. Ale udziela się nie po to, żeby było tylko tu, tylko żeby to udzielało się tu. Ale to jeszcze nie koniec. Bo stąd ma wrócić tu, żeby to mogło się wydarzyć. Dopiero jakby taki model jest, może złożony, może jeszcze trzeba długo nad nim pomyśleć, o co właściwie tu chodzi. Ale jakby to jest model, to jest dynamiczny, który nie jest to, to, to. To, to, to. Nie. Że to pracuje w różne strony. Tutaj też tak naprawdę można by dorysować strzałkę w tą stronę. Nie? Czyli, że tu jest modlitwa do góry. Nie? Że to jest jakby odpowiedź na to. To się dokonuje w takim stylu. Mi bardzo to pomogła zrozumieć siostra Bridge McKenna. Kiedyś mi powiedziała takie zdanie, ja w tym zdaniu usłyszałem definicję modlitwy dominikańskiej, definicję modlitwy kaznodziei, której szukałem od lat jako mistrz nowicjuszy. Chciałem wiedzieć, na czym polega modlitwa dominikańska. Mnie w nowicjacie powiedzieli, że duchowość dominikańska polega na braku duchowości. Jak się spytam, to na czym polega modlitwa dominikańska, nikt nie umiał mi powiedzieć. No ale to trzeba się modlić przecież, nie? Więc jak się modlić, jak nie wiesz, jak się masz modlić? Zacząłem więc szukać. Bo ja się w ogóle nawet ostatnio znalazłem na YouTubie, tak, tak wygłaszał to ojciec Wojciech Prus, właśnie, że nie ma duchowości dominikańskiej. Ja jednocześnie tłukę od kilku lat wszystkim, kogo spotkam, że jest duchowość dominikańska, a jednocześnie, jak posłuchałem tego, co mówi Wojciech, też jestem w stanie się z nim zgodzić. Jednocześnie dalej twierdzą swoje. To jest może bogactwo tego zakonu. Ale wracam do siostry Bridge, bo zapraszaliśmy do nowicjuszy, prawda, do nowicjatu i benedyktynów, żeby uczyli ich swojego sposobu modlitwy, i jezuitów, żeby uczyli swojego, i karmelitów, żeby uczyli swojego. Prawda? A jednocześnie gdzieś tam jest... No ale ja nie jestem karmelitą, ani jezuitą, ani benedyktynem. Tu mi przyświecała taka myśl, którą słyszałem od jednego ikonopisa z Moskwy. On mówi tak. Nie możecie w Warszawie pisać tak samo ikon, jak my w Moskwie. Jeżeli będziecie pisać ikony takie same, jak my piszemy w Moskwie, będziecie kłamcami, bo wy jecie inny chleb. Jak jecie inny chleb, żyjecie w innym środowisku, w innym miejscu, w innej wrażliwości, w innej kulturze, musicie pisać inaczej. Jak będziecie kopiować, będziecie kłamać. I teraz ja mogę modlić się jak benedyktyn, jak franciszkanin, jak karmelita, jak jezuita, ale to nie będę ja. Ale teraz konia z rzędem temu, kto mi powie, jak się ma modlić dominikanie. I powiedziała mi: Klaryska, siostra Bicz. Ona mówi tak: przedstawiaj wszystko Bogu, a On będzie dawał ci wgląd w te sprawy. Dla mnie to było po prostu jak oświecenie buddyjskie, nawet razy 10 tysięcy. Nie wiem co. W każdym razie dokładnie o to chodzi. Ja jestem absolutnie przekonany, że na tym polega istota modlitwy dominikańskiej. Że ja Bogu przedstawiam wszystko, co jest, co wyczytałem w książkach, co przeżyłem w życiu wspólnym, czego doświadczyłem żyjąc na sposób ewangeliczny, w jakikolwiek sposób poznałem wszystko to, czym żyję, zanoszę Mu i pozwalam, aby On mi dawał wgląd w te sprawy, żeby On mi je porządkował. Z tego wynika to, co głoszę. Biorę wszystko, nie zastanawiam się, tylko właśnie biorę fragment Ewangelii i w tym też bardzo pięknie wpisuje się różaniec. Że ja po prostu biorę różaniec i modlę się. Nieprzypadkowo właśnie ten różaniec gdzieś mocniej zakorzenił się w tym charyzmacie. Jak byłem teraz u trapistów i oni jakby mają taki moment właśnie modlitwy osobistej, ja bardzo często, zwłaszcza w taki, to jest taki moment, jakby to powiedzieć, może to nie jest najlepsze słowo, dryfowania, że na przykład już nie mam, już mi się skończyły myśli, już nie mogę czytać, już coś tam, prawda, się pokończyło, jeszcze się nic nie zaczęło nowego i co zrobić z tym? To jest trochę taka, nie wiem, można to nazwać ciszą na morzu, albo coś tam. I wtedy to ta proca Dawidowa, prawda? To jest to, że biorę, po prostu to mi pozwala się utrzymywać na powierzchni, jednocześnie być otwartym na wszystko, co ma przyjść. To jest niezwykłe. Nie chcę się tu mądrować, bo każdy może mieć swoje doświadczenie z różańcem, ale bez wątpienia to jest ważny element tej modlitwy. Tu oczywiście jest oprócz tego ta kula wokół, to te konstytucje pierwsze mówią, że to są, to się tak ładnie u nas nazywa, obserwancje zakonne. Obserwancje to właśnie habit, klauzura, milczenie, czyli pewne zwyczaje. I mogą być niezakonne, bo każdy z nas żyje według jakichś zwyczajów. Coś, co pozwala ci to utrzymywać w jakiejś całości. Czyli jest jakąś otoczką, która jakby spina te wszystkie rzeczy. Nie? I oczywiście tego nikt nie odkrywa natychmiast, ale właśnie patrząc sobie, co mi jest w życiu potrzebne, jakoś otaczam to moje życie pewnym, jak to powiedzieć, backgroundem, czymś, prawda, co to spina, co mnie jakoś wyraża, co nie jest najistotniejsze, ale co jest dla każdego ważne. My jesteśmy jakoś cieleśni, jakby, prawda? Czyli musimy jakoś się zewnętrznie wyrażać. I tym samym musimy sobie to skonstruować, żeby te wszystkie elementy jakoś były jednocześnie jakby chronione, ale jednocześnie nie były jakoś zamknięte, prawda? To, co może jeszcze warto powiedzieć, jakie są jakby antyrzeczy wynikające z tych tutaj. Jeżeli jakby ja nie mam życia wspólnego takiego, o które chodzi, to w zakonie bardzo często kończy się to na życiu towarzyskim. ono jest pozornie życiem wspólnym, ale jak chodzi o to, jak nie ma tego, czyli nie ma tego zakorzenienia w Panu Bogu, tego poszukiwania drugiego człowieka w sensie duchowym, według tego, jak podpowiada Pan Bóg, kończy się tylko na relacjach towarzyskich. I nie chodzi o zakon, bo to jakby jest nasz problem. Natomiast zobaczcie na swoje relacje, jak budujecie życie wspólne. Bardzo często kończy się to na takiej fasadowości. Mnóstwo czasu też na tym potrafimy spędzić. Na takich pustych relacjach. I nawet nie mówię o jakichś Facebookach czy innych, prawda? Tylko mówię o konstruowaniu relacji, nie? Z innymi ludźmi, które są jałowe, które w ogóle mnie nie zbliżają ani do Pana Boga, ani do drugiego człowieka, prawda? De facto jakby zaczynają mnie wyjałaniać. Nie? Jeśli chodzi o studium, to taką antytezą może być, nie wiem, zdobywanie stopni, czy jakaś kariera, nazwijmy to. Albo takie, można by powiedzieć, takie poznawanie dla poznawania. Czyli jakby taka, jak to się mówi tak ładnie?
Encyklopedyczność.
Nie, taka właśnie wiedza dla wiedzy. Taka nie, że to czemuś ma służyć.
Zaspokajanie ciekawości.
Takie tego typu. Nie? I na tym się to kończy. Takie
masło ma stanie.
Tak. Masło ma stanie. Tak. Prawda? Bo umiemy się na tym zafiksować. To jest studiowanie, poznawanie nowych rzeczy jest bardzo ciekawe. I można temu poświęcać mnóstwo energii i czasu. Jednocześnie okazuje się, że to nikomu do niczego nie jest potrzebne. Poznaje się to często przez to, że domownicy, jak tylko słyszą temat tego, czym się zajmujesz, to po prostu od razu mają wygawki. Nie? Ja znam taką rodzinę, jak żona słyszy zegarek, to mąż zbiera zegarki. Nie? W sposób zapamiętały, zastania tam jakieś majątki, nie wiem co jeszcze. Ale właśnie, że jakby, że coś takiego. Znaczy to są różne mechanizmy, które są. Nie? To jakby nie o to chodzi, żeby kogoś tu osądzać czy oceniać, bo każdy ma swój jakiś martwy punkt, nie łudźmy się. Prawda, że ten kupuje zegarki, a tamten mówi, o, denerwuje się na zegarki, a jednocześnie kupuje, nie wiem, rondelki, prawda? A ten, jak można kupować rondelki, kupuje rowery, nie? Albo właśnie, nie wiem, oddaje się czemuś innemu, nie? Został morsem ostatnio, na przykład, nie? I wszystkie swoje energie, czas, pieniądze, jak to tam w tym przerębi siedzieć jak najdłużej. Dobrze. Czy cały szacunek, prawda? Mówię to. Ale każdy coś ma. To może być twórcze, prawda? Jak to się uruchomi jakoś, ale ma też taką tendencję, żeby pozostać właśnie taką sztuką dla sztuki. O, też tak można powiedzieć. A rady ewangeliczne, taką antytezą, ja sobie to nazwałem, to jest pusta asceza. To wchodzą wszystkie diety, wszystkie sporty i tam inne rzeczy, nie dla sportu, tylko że ja tu się dyscyplinuję, żeby wyglądać, żeby być, żeby coś sobie prezentować, prawda? Ale jakby nie jest to jakby dla Ewangelii, nie? Tylko takie właśnie no, zapełniacz taki. I nie chodzi mi o coś takiego, właśnie od Michała wzięło. Pamiętam taką anegdotę, jak to właśnie przyszedł jakiś z Paryża nowy kandydat, no i tam po tym wszystkim, tych wszystkich zajęciach u trapistów, ubrał się w dresik i wybiega na jogging, a magister otworzył okno i powiedział, u nas nie. I tyle. Czy to jogging jest zły? Nie, nie o to chodzi. Nie? Tylko jakby też w tamtej formie, nie? W tej całości jakby nie pasuje. Jakby nic, nie? Jakby oni to zapełniają inaczej, że mają dużo pracy fizycznej albo coś, jakby, że to nie jest, że to jest pozbawione, nie? Ale jakby to tego nie. Dlaczego? No, można by się spierać oczywiście, nie? Tutaj właśnie, żeby to się przełożyć, nie? Bo można oczywiście się rozwodzić na lewo i prawo, właśnie co dominikanin na przykład powinien, dlaczego nie powinien, coś tam, można się w tym utopić, prawda? Nie o to chodzi. Też jakby sobie pozwalamy na proces, czyli na poszukiwanie. Jakby nie znam nikogo takiego i bym się mocno zdziwił, gdyby on w nowicjacie dokładnie wiedział, jak to ogarnąć. Nie, masz na to wiele lat. I to samo jest jakby nie tylko z dominikanami, ale z każdym z nas. Że musimy mieć też taką pokorę co do procesu, co do czasu. Ale jednocześnie sobie przez te elementy prześwietlić. Aha, tutaj tego jest za dużo, a tego brakuje, tego od dawna nie robię. Nie? Bo również można powiedzieć, kiedy ostatnio ubrałeś dres? W sensie, żeby coś się poruszyć. Nie dbasz o siebie, nie dbasz o swoje zdrowie. Ale jednocześnie, jakby kiedy ostatnio napisałeś artykuł albo mocniej się posiedziałeś nad Biblią, jak ciągle biegasz w dresie. Więc jakby to jest jakby gdzieś tu. Wydaje się, można przesadzić w każdą z tych stron. I nie o to chodzi. Natomiast właśnie rysujemy to wszystko tylko i wyłącznie po to, żeby, bo szukamy pewnej konstrukcji. Taka, która może, czy ma szansę zadziałać długotrwało. Że właśnie, że się nie rozłożymy. Że przez brak jakiegoś elementu po prostu nie uda się. Elementu, który był do przewidzenia, nie? Elementu, który jakoś był ważny, a ja go zacząłem pomijać. Nie? I tym samym mi nie działa. W tym oczywiście jest też mnóstwo takiego, jakby to powiedzieć, interpretacji tych elementów. Nie? Czyli de facto nieustannego zgłębiania, o co chodzi, co to znaczy. Bo wystarczy, że na przykład tu coś nie działa, czyli na przykład mam jakiś fałszywy obraz Pana Boga i ja tu mogę po prostu kręcić tym młynem, a po prostu jakoś pali na panewce mi ciągle, nie? Więc jakby ten moment jakby nieustannego też zasłuchania jest niezwykle ważny. Nie? Właśnie to, co mówiłem wcześniej, może dlatego tyle poświęciłem czasu, tej ufności, prawda, żeby właśnie jak tu nie ma ufności, to żebym ja to wszystko skonstruował najlepiej, po prostu i głosił, ile tylko wlezie, jakby coś nie przeskakuje iskra. Bo tam jest, jak to się mówi, wilgotny proch. Nawet jak iskra przeskakuje, to nie strzela. Nie? Więc to też jest jakby bardzo proste i warte wiesz, takiego pomyślenia, że musi mi to działać. No. Że ostatecznie ja się mogę nad tym czy tamtym pochylać, główkować, namyślać. Ale co jakiś czas warto sobie zadać pytanie, a to w ogóle mi działa? To jest piękne zdanie, które ja lubię o proroku w Starym Testamencie. Jeżeli prorok prorokuje i to się spełnia, to jest prawdziwy prorok. Jak prorokuje i się nie spełnia, to jest fałszywy. Działa mi, czy nie działa? Nie działa, to nie łudź się. Bo my też potrafimy tak się łudzić. Nie? To jest też taki element, który też jest ważny, czyli na przykład, że ja się nie decyduję.
To jest takie, można nazwać to życie na rozstaju dróg. I diabeł bardzo lubi nas tak wyprowadzić na rozstaj dróg i nas tam zostawić. A my tam umiemy żyć latami. Na nic się konkretnie nie decydując. Oczywiście, może posłużę się, odsłonię się znowu swoim przykładem. To jest taka sytuacja w moim życiu, że chciałem zostać kamedułą i potem mi została łysa głowa i broda. I jednocześnie chciałem zostać kaznodzieją. Tyle, że u kamedułów nie mówi się w ogóle kazań. No może w uroczystości, ale tak zasadniczo nie przywiązuje się do tego większego znaczenia. Kazanie raczej kamedułom do niczego nie jest potrzebne. I kaznodzieją kameduli też za bardzo nie, prawda? W tym sensie, nie? Owszem, tam się modlą za nas. Okej, okay, tyle tematu. Więc są dwie, jest rozstaj dróg. Tu są kameduli, tu są kaznodzieje. A ja w formacji, nie w nowicjacie. Co więcej, mam na wszystko podkładkę. Mam papier, skończyłem szkołę formatorów, skończyłem tam jakieś elementy psychologii, coś tam, coś tam. Co więcej, u dominikanów nikt w ogóle nie chce być w formacji, więc nikt mnie stamtąd nie wykopie. Mam po prostu bezpieczne gniazdko, mam na wszystko papiery, mogę sobie żyć. Jednocześnie ciągną mnie kameduli i kaznodziejstwo. I klincz. I to też mocno nie uświadamiam. No tak mówiąc, co mam, no tak tutaj przełożony mi kazał. No prawda. Myślę, nowicjacie, no to jest. Nie? I grabię te kamienie u kamedułów. I spotykam kamedułę w pewnym momencie tam grabiąc, który muruje ścianę jakąś. I on do mnie zagaduje. A on chce do nas wstąpić. A ja mówię, no myślę o tym. To jest taki język, nie? A on... No. A on mówi, to wstąpić, rozczarować się, wystąpić. Ale ja myślę sobie, czytałem regułę świętego Benedykta, na początku pisze zniechęcać kandydata. Więc tyle, że on za moment mówi drugie zdanie, bo mówi, bo tak człowiek czasami stoi na rozstaju dróg, a za rogiem czekają sprawy i nie mogą zaistnieć. Jakbym dostał piorunem w głowę, nie? I co teraz ty mam zrobić? Skończyłem to grabienie tych kamieni. Wracam do tej celi. I mówię, kurka, co zrobić? Czytałem Mistrza Eckharta traktaty. Akurat sobie wziąłem. I otwieram tam, gdzie skończyłem. I czytam pierwsze zdanie. Zmieniać zakon to pokusa. Na każdej drodze znajdziesz to, co potrzebne do zbawienia. Więc. I to jest po prostu, nie wywdzięczę się Panu Bogu do końca życia za to, ale jakby jednocześnie bardzo jasno to wydarzenie w moim życiu pokazało mi, jak długo i chciałem powiedzieć bezkarnie, nie bezkarnie, można stać na tym rozstaju dróg. I nie jest bezkarnie, bo naprawdę za to płacisz. Że możesz płacić za to, że poszedłeś jakby za ostro, za daleko, okej, okay, ale nie łudź się, że jak nie idziesz, to nie płacisz. Choćby biorąc właśnie tą przypowieść o talentach, zabiorą ci nawet to, co ci się wydaje, że masz. Ty się łudzisz na tym, że aha, no przecież nie robię tu nic złego, prawda, no przecież to jest bardzo ważne, być w formacji, Przecież jakby tutaj to ci bracia potrzebują i to nie takiej byle jakiej, ale głębokiej duchowości i ja jej mogę to dać. I co więcej, jakby też już teraz jest nowy model formacyjny, więc to takie trzeba znać się i na psychologii, na tym właśnie formacja ludzka. Wszystko to, wszystko masz po prostu, wyrecytuję. Tylko, że Bóg ci daje łaskę przepowiadania. I co? Jednocześnie jest to zmieszane, że masz mocne ciśnienie do kontemplacji. Jednocześnie coś cieszy cię studium. Kochasz braci bardziej niż Pana Boga czasami. Ja tak miałem. Czemu kochasz? Jak to do mnie powiedział kiedyś na modlitwie. Kogo kochasz bardziej? Mnie czy Dominikanów? Musiałem się przyznać, że Dominikanów. Bo jak idę do kaplicy, a siedzi brat na salce, to oczywiście nie dojdę. A to co tam u ciebie? Godzinka pink. Kogo bardziej kochasz? No tam czekał na ciebie, nie doszedłeś. Nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Nie, coś to jest takiego, nie? Że jakby nagle się to wszystko uruchamia, nie? Okay. Ale się gubisz. Ja mówię o tym nie po to, żeby się mądrować, ale też wczuwam się w jakiej, czy staram się wczuć, w jakiej wy możecie być sytuacji. To znaczy, że możecie mieć te same problemy. Jeżeli dostajecie łaskę, zaczynacie się gubić w tym. To kim ja mam być? Bo i do tego mam, i do tego mam, i do tego mam, i do tego mam. Pamiętam moją rozmowę z prowincjałem poprzednim. Krzysztof mówi, ty możesz robić dobrze, Tomek, 7 rzeczy. Ale zostań przy 3. Nie mówię o jednej, bo to za szybko. Ale zredukuj z 7 do 3. Jak w tym roku ci się uda, sukces. Czasami naszym problemem jest bogactwo. Że ja za dużo mogę różnych rzeczy robić, a przez to nie robię to, co mam robić, tego, co mam robić. I to jest wielki kłopot. A jednocześnie mówię to z całym szacunkiem, nie jest łatwo to tak poczyścić. Nie jest łatwo na to tak wpaść. Nie narzuca się to. Ja na tym rozstaju spokojnie mogę żyć jeszcze lata. I tak jak mówię, mam uzasadnienia, mam papier, coś tam. Oczywiście w pewnym sensie czuję się niezastąpiony, prawda? Jak mówi Pascal, cmentarze są pełne ludzi niezastąpionych. Jakoś to będzie, nie? Sobie poradzę. Jak Pan Bóg daje łaskę, idź za tym, wypełnij to, co zostanie puste. Nie martw się. Właśnie to jest jakby ten też moment, czy inny wymiar tej ufności. I tu jest coś takiego, że ja bardzo często mówimy, nie wiem, to wiedz. Nie? Jakby nie w tym sensie, że to jest właśnie proste, nie? Że nie chcę powiedzieć, powinieneś wiedzieć, nic nie powinieneś, tylko dobrze by było, gdybyś wiedział, byś był szczęśliwszy. Bo tak jak mówię, będziesz płacił i tak. I jak pójdziesz ostro, będziesz płacił, ale jak zostaniesz, może będziesz płacił jeszcze więcej. Nie da się nie płacić. Nie? To jest... Tu chodzi naprawdę o życie. Że możesz je zyskać, a możesz je stracić. Jakby mocno zależy od ciebie. Dlatego my szukamy mistrzów. Nie? Że właśnie doświadczam tej trudności, właśnie, że coś tam mnie uciska, ten antybohater, diabeł, właśnie mi zderza różne rzeczy. Nie wiem, Boga mi oczernia, mnie oczernia, prawda, innych oczernia, wszystko zaciemnia. Zasadniczo on robi dwie rzeczy. Kłamie i straszy. I właśnie ja potrzebuję mistrza. I sięgamy do mistrzów, jak choćby święty Dominik, przyglądamy się jego pomysłowi. Czy ja się w tym odnajduję? A jednocześnie to jest trochę tak, no jak z tym szukaniem perły czy skarbu. Czyli, że ja tam na jakimś polu znajduję skarb. Mówię, to jest to. Ale jednocześnie wiem, żeby go kupić, muszę sprzedać wszystko, co mam. I sprzedaję nawet, i kupuję. Tyle, że zaraz ten skarb, ta perła, staje się znów polem, na którym jest skarb. I żeby go kupić, muszę znów to wszystko sprzedać, żeby kupić. Jak kupuję, znów ta perła, ten skarb staje się polem, na którym jest skarb. To jest bez końca. Jakby on jest dużo zawsze, za każdym razem sięgam do większej wartości. Do czegoś głębszego, do czegoś właśnie cenniejszego. Nie? Dlatego jest to ważne, właśnie, że działa też w dwie strony. Prawda? Że ja pójdę, ogłoszę i nagle zobaczę, że mi to wraca. Ja się nawracam. Nie? Dla mnie jest niezwykle ciekawe to. Nie? Że jak ostatnio pisze jakaś dziewczyna z Kalisza, nie? I mówi, pisze w tym liście, że po prostu nie ma Dominikanów i za bardzo nie zna, kogoś tam zobaczyła w internecie, ale ona ma przeświadczenie, jest pielęgniarką, że ona ma charyzmat dominikański. Czuje się jak pies, który ma merdać ogonem i biec i zanieść Pana Boga tam właśnie tym chorym, umierającym i lizać ich rany. Skąd ona to wie? No, czy jakaś sącza dziewczyna pisze do mnie, że w ogóle jest zachwycona świętym do niej. Przez całość chodziła do jezuitów, a jest zafascynowana świętym Dominikiem. Oczywiście nie da złego słowa powiedzieć na jezuitów, ale jednocześnie zupełnie tego nie rozumiejąc, po prostu czuję, jak Dominik ją energetycznie przyciąga. O co chodzi? Jakby, że Dominikanie już zwiotczeli w ogóle, umarł święty Dominik 800 lat temu, prawie. No, jakoś trzeba żyć. A tu, jak grzyby po deszczu, dziewczyny młode, chłopcy, bęc, a to jest to. Dominikanie patrzą, to jakaś fanaberia. Nie, właśnie o to chodzi. Ten charyzmat jest żywy nie dlatego, że Dominikanie go przekazują. Nie. To idzie też tak czasami. Że po prostu Pan Bóg se mija to towarzystwo. Jak nie będziecie głosić, kamienie będą głosić. Nie? I to jest coś niezwykłego. Ja pamiętam takie spotkanie z takim muzykiem. Mówię go, tam pogadaliśmy chwilę i on mówi, pytam go, co ty chcesz w życiu robić? On mówi, uzdrawiać chorych, wskrzeszać umarłych i wypędzać złe duchy. Ja sobie myślę, co za pycha, kurde. Oczywiście on się ze mną mówił na spotkanie. Ja po prostu dwa dni przygotowywałem listę argumentów, jak mu to wybije z głowy. Na szczęście święty Dominik uchronił, mam nadzieję, tak jemu przypisuję to, bo minutę przed tym, jak on przyszedł, nagle, mówię, ja też się pomodlę przed tą rozmową, nie? I nagle słyszę tak, a popatrz na swojego ojca. I ja jasno widzę świętego Dominika i proste. Uzdrawiać chory, uzdrawiał, uzdrawiał. Wskrzeszać umarłych, wskrzeszał, wskrzeszał. Wypędzać z duchu, wypędzał. Gość puka. Mówię, co ty chcesz? Uzdrawiać chorych, wskrzeszać umarłych i wypędzać z duchy? Mówi, tak. Mówię, to ja jestem ostatni, który może ci tego zabranić, bo mi się w moim ojcu sprzeniewierzył. Jakby tu jest to. Ja ci mogę powiedzieć, jakie za tym stoją trudności duchowe, niebezpieczeństwa, coś tam, coś tam. Ale moja pierwsza myśl była: zabroń mu. A skąd ja? Od czego jestem od zabrania? Tutaj się coś takiego pięknego dzieje. Nie? I to jest rzeczywiście charyzmat dla każdego. Jeżeli dominikanie, czy siostry dominikanki, nie będą spełniać tego dziedzictwa, które zostawił Dominik, no to pójdzie gdzie indziej. Bo to jest charyzmat uniwersalny, który nie kończy się na końcu na szwie tego habitu, nie? Tylko po prostu jest szerszy. Że właśnie jesteśmy powołani do misji. Właśnie i to sam Bóg mnie uzdalnia do tego, żeby mieć tą grację, tą łaskę przepowiadania, żeby być posyłanym. Czy ja będę miał przy nazwisku OP, czy nie będę miał. Skończę, bo widzę w pół, tym, jak święty Dominik umierał, oprócz tego, że się przyznał, że wolał rozmawiać z młodszymi niż z starszymi kobietami, to akurat ten charyzmat dość podtrzymuje. Natomiast nie o to chodzi zupełnie, bo to jest jakby jego odsłonięcie się przed braci, niezwykłe. Jakby to jest ten moment niezwykły życia wspólnego, że do moich braci należą moje wszystkie talenty, ale też moje wszystkie słabości. Nie zachowuję ich dla siebie. Ale on właśnie mówi tak, umierając: będziecie ze mnie mieć więcej pożytku, jak ja umrę, niż jak ja żyłem. I to jest oczywiście coś, co się wpisuje w to, co mówi też Pan Jezus, jak wstępuje do nieba, i że będziecie mieli ze mnie więcej. Większe rzeczy uczynicie, bo ja idę do Ojca. Prawda? Ale bardzo warto to wiedzieć. Jeżeli ktoś jest kochającym ojcem, to nigdy mu nie przyjdzie do głowy, żeby się cieszyć z tego, że jego syn jest gorszy od niego. Czy jego córka. Że ja będę cały pilnował, żeby, broń Boże, moja córka czy mój syn nie był lepszy niż ja. To było durne po prostu do kwadratu. Natomiast jakby to właśnie jest to. To, co wcześniej mówiłem wczoraj o świętej Teresie, Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam także na wieki. Że nie chodzi o to, prawda, że o, kiedyś ci nałożni założyciele to byli tutaj. Tylko właśnie oni, ci założyciele mówią, dla mnie będzie super radością i satysfakcją i nie wiem czym jeszcze, jak ja cię zobaczę, że ty jesteś lepszy niż ja. Że ty lepiej głosisz, nie? Że ty lepiej studiujesz, że ty głębiej żyjesz z braćmi, że ty jakby w modlitwie pływasz po prostu jak ryba w wodzie. Nie? Jakby to wtedy tak, tak. Nie? Że to jest ten moment też właśnie obcowania świętych, że jak ja tu gadam, to ja wierzę w to, że tu za mną stoją właśnie te zastępy dominikanów i mówią: bracie, głoś, Tomek. To o to chodzi, nie? Ja, my jesteśmy z tobą, po prostu wszystko po prostu dajemy, nie? To jakby tu jest to. A my często się zachowujemy tak jak w tej drugiej Księdze Królewskiej, szósty rozdział, że właśnie widzę to wojsko Amalekitów, tak jak Elizeusz tam i ten Gehazi, jego sługa, mówi: już po nas. A Elizeusz mówi: popatrz w górę, nie? Ja tam miriady, miriad zastępów niebieskich. I jak nauczysz się patrzeć, że to nie o to chodzi, prawda, że ty przed sobą masz takich czy innych słuchaczy, nie? Czy cokolwiek tam robisz przy swoim głoszeniu Ewangelii. Tylko że za tobą jest łaska i w ogóle cały ten temat, wszyscy, którzy nim byli dotknięci. Wyobraźcie sobie siebie samych, jeżeli to wam jest bliskie, prawda? Coś, jakiś temat i nagle widzisz, że w tym temacie ktoś sobie super radzi. To ci przynosi smutek? Czy się cieszysz, jak on to super robi, nie? Że po prostu jesteś super pianistą, a gość po prostu gra lepiej niż ty. Oczywiście jest zazdrość też, nie? Ale tak jak właśnie świętej pamięci wczoraj wspomniany pan Janusz Muniak, on mówi tak, to niedobrze, że ci młodzi tak dobrze grają. Mówi, bo co no? Ja, jak wyszła jakaś płyta na zachodzie, nim ja ją ściągnąłem do Krakowa, 2 tygodnie, miesiąc, potem nim ją odsłuchałem, opanowałem, kolejny miesiąc, tak po 2-3 miesiącach dopiero ją grałem. A teraz klik, klik, tu nuty, tu YouTube, tu wykonania, tu coś tam, czy następnego dnia już gra to. Tylko kiedy on to przeżyje? Kto nic nie przeżył, nie ma nic do opowiadania. Jakby to jest też coś takiego. Ale jednocześnie, tak można powiedzieć, i to zciąć. Ale gdy tak zetniesz, jesteś głupcem. Nie? On to na szczęście opowiadał z przymrużeniem oka. Bo jednocześnie się bardzo cieszył i bardzo codziennie służył młodym muzykom, którzy codziennie do niego tam przychodzili. On im różne rzeczy pokazywał i uczył. Nie tylko muzyki, ale też życia. Nie? Jakby to jest ten moment, że super, że tak grasz. Po prostu, nie? Jasne, że mogę ci powiedzieć właśnie, a tu uważaj na to, że musisz to trochę puścić przez siebie, że jakby nie chodzi na sucho, żebyś odtworzył i tak dalej, i tak dalej. Ale właśnie, żeby za tym było życie. Ale dzięki mnie, który to przeżył, ty szybciej się tego nauczysz. A ja ci służę w tym. Że ja cały za tobą stoję, żebyś ty jak najszybciej grał tak, z takim talentem, jaki masz, a jeszcze był podparty tym wszystkim moim doświadczeniem, które ja się z tobą mogę podzielić. I wtedy dopiero to wybrzmiewa. Jakże wiele jest jednak takiej ludzkiej właśnie niewiary czy zazdrości, którą sam powiedziałem o sobie, że już ktoś mi tak powiedział, a ja od razu bym mu zabronił. Gdzieś za tym jest oczywiście mój lęk, ale ten lęk jest głupi. Natomiast w świętym Dominiku tego nie było. Gdy on mówi, zebrał kilku i mówi, no to rozsyłamy po 2, wszyscy się pukają w głowę, czyż jeszcze się to nie zawiązało, ta wspólnota, a ty już ją rozwalasz, to już nic z tego nie będzie. A Dominik mówi, nie, co ty. Wręcz odwrotnie. Dominika bardzo charakteryzowała wiara w braci. On w nich tak wierzył, jak oni w siebie nie wierzyli. I to jest też bardzo ważny element, i to jest ostatnie, co chcę powiedzieć podczas tego wykładu i do czego chcę was zachęcić. Też w takim kluczu zrobienia sobie jakby takiego wejrzenia w swoje serce, na ile ja jestem małoduszny w tym. Ten charyzmat wymaga wielkiej wielkoduszności. Że gdy ktoś jest małoduszny, zamknięty, taki właśnie chce wszystko tak ochronić i boi się, to wszystko spali na panewce. Ten charyzmat cechuje śmiałość. Z tej śmiałości jest ta pasja. Ta pasja, która nie cofnie się nawet przed oddaniem życia za to. Bo rzeczywiście te potrzeby, które tutaj są w ludziach, a które też odnajdujemy w sobie samych, są tak ogromne, że potrzebują wypełnienia. A może je wypełnić tylko i wyłącznie ten, który jest źródłem, czyli Pan Bóg. Amen.
Bardzo dziękuję. Nie wiem, czy są może jakieś pytania. Nie mamy specjalnie dużo czasu, więc nie wiem, czy się uda. Natomiast bardzo chciałbym panu Tomku podziękować. Dziękuję bardzo. No mam nadzieję, że te dwa dni, te dwie konferencje, dwa wykłady są dla Państwa inspirujące, żeby popatrzeć na życie dominikańskie nie tylko jako na pewne zjawisko, ale też na pewną propozycję życia Ewangelią. Bo to o to chodzi. Nie jest to coś wymyślonego, ale to jest po prostu przeczytana i przeżyta Ewangelia. O godzinie 12 zapraszam na mszę świętą do kościoła. Jest o 12:20. Ojciec Tomek powie nam jeszcze kazanie. Mszę świętą będzie odprawiał ojciec Maciej, ponieważ dzisiaj jest jeszcze jedno spotkanie bractw różańcowych, oni dzisiaj tę mszę świętą w niej uczestniczą, potem mają swoje spotkanie. Ja chciałbym zaprosić na kolejną dominikańską szkołę wiary, która będzie już po Wielkanocy. Tradycyjny Wielki Post jest wielkopostny. Po Wielkanocy spotykamy się 15 i 16 kwietnia i będzie nasz wspólny przyjaciel, brat, ojciec Paweł Krupa. Przyszłość ma na imię Bóg. To jest taka trochę zmieniony tytuł jego ostatniej książki. Jutro ma na imię Bóg. Bardzo polecam, żeby sobie do tej książki sięgnąć. To są zapisy jego kazań, rozważań, bardzo inspirujące do życia tak naprawdę. Tak. To będzie w kwietniu. Natomiast nie w ramach dominikańskiej szkoły wiary, ale 3 marca, to jest czwartek, wieczorem po mszy świętej o 19:30 będzie spotkanie promocja książki Maksymiliana Nawary i Dariusza Chybla. Maksymilian Benedyktyn z Lubina, współpracownik ojca Tomasza wtedy, kiedy był magistrem nowicjuszem, przygotowali, to nawet trudno powiedzieć, że napisali, przygotowali książkę bardzo ciekawą. To są rozmowy z ojcem Janem Berezą. Ale ojciec Jan Bereza nie żyje. Założyciel Ośrodka Medytacji Chrześcijańskiej w Lubiniu. Oni zebrali jego teksty, niepublikowane często, albo publikowane w bardzo takich niszowych pismach, czy nawet wydawnictwach takich prawie półpirackich. Zebrali te wszystkie jego wypowiedzi, artykuły, teksty, które Jan Bereza napisał i zaczęli z nimi rozmawiać. Zrobił się taki bardzo ciekawy dialog, taka ciekawa rozmowa z kimś, kto już nie żyje, ale coś powiedział. I my, to jest to zaproszenie do takiego wejścia do rozmowy z Janem Berezą, dla wielu osób bardzo ważną osobą w ich życiu duchowym. No więc zapraszam, to pewno jeszcze będziemy ogłaszać i będą plakaty 3 marca, promocja książki ojca Maksymiliana. A w Szkole Wiary spotykamy się po Wielkanocy, 15 kwietnia, a za chwilę spotykamy się na mszy świętej. Trwa jak zawsze nabożeństwo różańcowe, więc przechodząc przez prezbiterium proszę o taką dyskrecję czy ciszę. Po błogosławie pewno.
A może jakieś palące pytanie? Takie zupełnie palące.
Tylko właśnie krótko.
Ja tak tylko nawiązując do słów Pisma Świętego, dziękuję za to, że mogę pierwszy tylko Tomasz, bo ojca Tomasza się zwrócę. Po części tylko prorokujemy, po części tylko poznajemy. Pozwolę sobie trawestować, choć o Tomasz po części tylko rysujemy. Siedzę najbliżej i nie mogę zrozumieć, co tam jest napisane u góry i ten, bo trzeba uzupełnić sobie. Tak, sukces. Aha, no, dziękuję.
Ojcze Tomasz Szczytko, Krzysztof. I takie pytanie, nie wiem, czy już ja powiem, spóźniałem się na pierwszej edycji i nie wiem, czy było o świętym Dominiku trochę więcej. Ale tak mi przychodzi do głowy taka przypowieść o bogaczu i nędzarzu. I tam jest taki nędzarz, który wiadomo, że pod kościołem leży i taki głównie dosyć cuchnący, zapach jest taki, a tam taki pies przychodzi i liże rany. I teraz jest takie pytanie, w parafii, gdzie chodzę na duszpasterstwo, było powiedziane, że ten pies zjadł tego nędzarza. A jakoś tak, nie wiem, czy mi bardziej przystoi, że on lizał te rany, żeby ukończyć go, jego... Dziękuję. Może coś kilka słów powiedzieć.
No tam nic o zwiedzeniu nie ma. Znaczy o tym, że widzę rany i wiemy, że psy mają pęcelinę w języku, prawda? Więc raczej po to się liże rany, czy nawet jest takie, nie, że wylizał się z ran, prawda? No po to, żeby to zdrowie, nie? Że pies był tym właśnie, który liże rany, po to, żeby zdrowiały te rany tego łazarza, tego biedaka. Nawet nie pod kościołem, tylko właśnie pod domem swojego brata leżał, prawda, przy progu, prawda, i prosił go o jakąś pomoc, nie dostawał, a psy lizały jego rany. To oczywiście też jest jakby w tym sensie, że pies nie był najwyżej ceniony zwierzęciem wśród Żydów, prawda, ale to jest trochę też taki moment jak Samarytanina, prawda, że Samarytanin też nie był w ogóle ceniony, prawda, przez Żydów, a właśnie jego wziął Pan Jezus, żeby opowiedzieć tę historię, prawda, o tym, jak Bóg jest miłosierny. I pies, który właśnie był raczej uważany właśnie za zwierzę takie nieczyste, właśnie ono właśnie jest symbolem, że nawet ktoś taki, kto wydaje nam się właśnie nieczysty, nie nadający się. Myślę, że Bóg się może im czasami bardziej posłużyć niż nami, którzy jesteśmy tacy super czyści. Jakby myślę, że tu jest takie ważne dla nas przesłanie. To, co gdzieś tu chciałem powiedzieć, że nawet byśmy tutaj nie byli psami, to Pan Bóg jakby zrobi sobie nawet przez tych, których nam się wydaje, że się nie nadają, dużo większe głoszenie Ewangelii niż my, którzy mamy, jak to się mówi, na to papier. Dziękuję bardzo, panie radny. Do zobaczenia.
Chciałam też wspomnieć się do opóźnień, bo tam